I tak właśnie już trzecią godzinę wspólnie zastanawiamy się nad światem, nad ludźmi, nad różnymi wartościami. Za moment będziemy rozmawiać o tym, co oznacza nominacja kardynalska dla arcybiskupa Konrada Krajewskiego, ale wcześniej połączymy się z Libanem i zapytamy, jak zwykle, o jedną rzecz, która ciągle nas niepokoi w związku z Bliskim Wschodem. Czy grozi nam wojna? A skoro Liban, to oczywiście Kazimierz Abuna Gajowy. Czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Pozdrawiam serdecznie z sanktuarium świętego Szambela Annaja. Właśnie zakończyła się comiesięczna procesja każdego 22 miesiąca z powodu spektakularnego cudu, który miał miejsce w latach 90. uzdrowienia kobiety podczas snu, to długa opowieść, w każdym razie została zobowiązana przez świętego Szambela w tym śnie, żeby każdego 22 miesiąca przybyć tutaj. No dzisiaj było kilkanaście tysięcy ludzi, stąd ta moja zadyszka, bo właśnie idę pod górę, jak to na pielgrzymce przystało. Także pozdrowienia w sanktuarium świętego Szambela.
Pozdrawiamy. W Polsce coraz bardziej popularny staje się kult świętego Szambela.
No Pan Bóg daje takich świętych w odpowiednim czasie. Jest to święty, do którego przychodzą wszyscy. Dzisiaj oczywiście większość to katolicy, ale nie brakowało czadorów również, czyli muzułmanek, które też tutaj do świętego Szambela
na wszelki wypadek
każdego miesiąca przychodzą. Tak, tak. No to jest dobry znak właśnie, że ten święty łączy. I 30% cudów, jakie tutaj się spisuje każdego roku, to 30% dotyczy właśnie niechrześcijan, czyli w większości przypadków to właśnie też muzułmanów. Także możemy być pewni, że ten święty Szambel łączy, a nie dzieli. I myślę, że naszej ojczyźnie też taki święty Szambel właśnie jest potrzebny, żeby przywrócić przede wszystkim wiarę, bo te wszystkie cuda, które się dzieją, one nie są, żeby tam jedną czy drugą osobę uzdrowić, ale właśnie po to, żeby czy te osoby były później świadkami właśnie dla innych i żeby pomnażać i ubogacać wiarę każdego z nas. I to się dzieje. Dzisiaj było 3 pielgrzymki z Polski, te, które ja zauważyłem i wszystkie właśnie radosne, zadowolone. Nie widzimy tu żadnych podziałów. Wszyscy jesteśmy jedno jako dzieci Bożej. To jest piękne właśnie. I dlatego ten święty jest nam potrzebny. I dla duszy, i dla ciała.
Odbiegnijmy na moment od tej wspaniałej atmosfery, jaka towarzyszy świętemu Szambelowi i jego sanktuarium i zapytam, czy na pograniczu Libanu i Izraela nadal pachnie wojną?
Nie, broń Boże. Oczywiście to tak wygląda z daleka bardzo, jeżeli chodzi o środki masowego przekazu i to wszystko, co się dzieje związane chociażby z właśnie z tymi decyzjami prezydenta amerykańskiego i te wszystkie reperkusje, ale to jest po prostu dla mnie takiego powiedzmy już starego obserwatora tutaj na Bliskim Wschodzie dobry znak. Czasami trzeba tak bardzo upaść, żeby wstać. Tak samo i teraz po prostu doszło do takiego impasu, a zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację Palestyńczyków, oni nigdy nie byli tak sami i tak opuszczeni i tak zdesperowani, jak są teraz. A z drugiej strony no, jest wielka radość wygranej, wiadomo, nie będę rozwijał tego tematu. Stąd też no, zanosi się na to, że żeby uspokoić sytuację, to być może nawet dojdzie nawet do tego, że Palestyńczykom zostanie przyznana tak zwana wschodnia Jerozolima, i no, będzie jakiś, mi się wydaje, no, początek przynajmniej jakiejś nowej ery i że ten pokój zaistnieje. Również i ta sytuacja taka bardziej ogólna na Bliskim Wschodzie, chociaż jak rozmawialiśmy chyba za 2 tygodnie temu bezpośrednio po wyborach, że to niby Hezbollah wygrał całkowicie wybory, ale podkreślaliśmy, że on nie może nigdy wygrać, bo Hezbollahowi jako organizacji szyickiej przysługuje tylko i wyłącznie, a nie jednego więcej miejsca w parlamencie, jak 27. Stąd te pozostałe prawie 40 powiedzmy głosów w parlamencie to są albo chrześcijańskie, albo w takiej małej mierze też i sunnickie. Stąd też to, co powiedział powiedzmy Izrael, to niby przestrasza, bo powiedział koniec. Nie będziemy rozróżniać, że Hezbollah i będziemy z Hezbollahem walczyć. I Liban to Liban. Nie. Liban to Hezbollah, Hezbollah to Liban. Z tej strony oczywiście mówimy politycznie. Dlaczego? Bo skoro macie tak dużo do powiedzenia w waszym parlamencie, a co za tym idzie, bo jesteśmy w trakcie już kompozycji nowego rządu, to i w rządzie, no to uważajcie. I też my to czujemy, tą taką, powiedzmy, atmosferę napięcia i odpowiedzialności. Wczoraj udał się do prezydenta Michela Auna sam patriarcha. Później wydał swoje oświadczenie. Mówił, koniec, słuchajcie, musimy wszyscy myśleć o jednym, o naszej ojczyźnie, o Libanie, bo nikt za nas myślał nie będzie. Kto wygrał, to wygrał. Teraz mamy wszyscy usiąść do jednego stołu i o jedną rzecz dbać tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie o naszą ojczyznę.
A co w Libanie mówi się o masakrze, której dokonali izraelscy snajperzy w Gazie? Ponad 50 osób.
Panie redaktorze, my jesteśmy tak przyzwyczajeni, niestety, to mówię ze wstydem, jesteśmy tak przyzwyczajeni do różnych masakr, że jedna mniej czy jedna więcej, to niestety, mówię jeszcze raz, niestety na nas nie robi już wrażenia. Człowiek się do tego po prostu przyzwyczaja, także jeżeli nas dziwiło, to dziwiło nas brak reakcji w obozach palestyńskich i w ogóle brak reakcji tej części muzułmańskiej w Libanu. Praktycznie no tak jak po prostu jak się ludzie żenili, za mąż wychodzili i fajerwerki strzelają nad morzem w restauracjach, tak też i po tej masakrze strzelały. Oczywiście nie z powodu tej masakry, broń Boże. Ale mówię, no nie ma, już to już po prostu do pewnych rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni. To jest ważne dla Libanu, to, że Liban wie dobrze, że nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek inną wojnę. I wszyscy ci, którzy doświadczyli tej wojny dwuletniej, ponad 15-letniej, wiedzą, że po takiej wojnie wygranych nie ma. Są tylko sami przegrani. Stąd też Liban ma tą umiejętność dialogu takiego właśnie. Dlaczego? Bo u nas nie ma większości. U nas są same mniejszości. I my musimy się dogadać. Nie mamy. I to powiedział sam szef Nasrallah właśnie w telewizji. Mówi, słuchajcie, no my tutaj jesteśmy na siebie skazani i musimy rozmawiać i musimy się dogadać. I to jest właśnie ten cud libański. On się zdarzył w 1973 roku, kiedy stworzono tak zwaną ugodę narodową, dzięki której my mamy prezydenta jako katolicy, że sunnici mają premiera, że szyici mają marszałka i tak dalej, i tak dalej. Po prostuśmy się dogadali. I to jest najważniejsze. I chyba też teraz do tego mam nadzieję, że dojdzie, bo żyjemy w kraju, który się składa z 18 wspólnot wyznaniowo-etnicznych i żadna z nich nie jest większością, żadna. Nawet i ten ogłoszony w mediach wygrany Hezbollah, on nie jest wygrany. Raczej to jest kłopot teraz ma. Dzięki Bogu, że ma taki kłopot.
Dziękuję bardzo. Prosto z sanktuarium świętego Szarbera z Libanu mówił dla nas Kazimierz Abu Nagajowy. Miłego dnia.
Pozdrawiamy. Allah ma'akum.
Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To wszystko brzmi bardzo pięknie. Spotkałem ostatnio świetnego poeta, którego bardzo lubię, z Dolnego Śląska, z Wrocławia, Wojtka Popkiewicza. I tak rozmawiając z nim, doszedłem do wniosku, że bardzo mało puszczamy jego pięknych i mądrych piosenek. Więc puścimy teraz balladę o mojej mamie, autorstwa Wojciecha Popkiewicza, wykonaną przez Wojciecha Popkiewicza. I tyle mamy dla Państwa różnych propozycji. Przyznacie, że ta pieśń Wojtka Popkiewicza ciekawa. Szkoda, że tak mało tego typu treści się ukazuje w mediach. My staramy się to nadrabiać, ale też nie zawsze nam się udaje, nie zawsze o tym pamiętamy. Dobrze. Połączyliśmy się z Tomaszem Terlikowskim i oczywiście zapytamy o biret kardynalski, który otrzymać ma arcybiskup Konrad Krajewski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Co to oznacza? Czy to dobra wiadomość dla polskiego kościoła?
To oznacza tyle, że Ojciec Święty, bo z tych 14 nowych kardynałów spora część to są ludzie Rzymu. I arcybiskup Konrad Krajewski oczywiście pochodzi z Łodzi, oczywiście jest hierarchą polskim, ale od lat całych pracuje w Rzymie i tak naprawdę jest hierarchą watykańskim, bardzo bliskim od jakiegoś czasu współpracownikiem Ojca Świętego Franciszka. I można powiedzieć, że ten kapelusz kardynalski jest docenieniem jego zasług dla tego pontyfikatu. Jest, można powiedzieć, jednym z kilku nominacji kardynalskich w tej puli, która dotyczy kurialistów rzymskich, czyli ludzi budujących w tej chwili wpływy Ojca Świętego Franciszka w strukturze rzymskiej. Arcybiskup Konrad Krajewski jest jałmużnikiem papieskim, ale to oznacza w dużej mierze, że realizuje ten element wizerunku, strategii papieskiej, ale także rzeczywiście kierunku tego pontyfikatu, który jest z punktu widzenia Franciszka najistotniejszy. To znaczy opiekę nad ubogimi, to znaczy takie wizerunkowe także bardzo mocne akcje opieki nad bezdomnymi, wychodzenia do nich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest, można powiedzieć, kapelusz dla niego osobiście. Nie jest dlatego, że arcybiskup jest Polakiem, nie jest dlatego, że ma jakieś szczególne zasługi dla Kościoła w Polsce, no bo ostatecznie, jak mówię, pracuje w Watykanie i nie jest docenieniem roli polskiego Kościoła na świecie, tylko jest kapeluszem dla tej konkretnej osoby, za jej konkretne rzymsko-watykańskie zasługi. Jeśli coś zaskakuje, jeśli tak można powiedzieć, chociaż też oczywiście są do tego powody bardziej obiektywne, to, że rzeczywiście żaden z polskich kandydatów, z polskich w Polsce, o tak powiedzmy, kandydatów do kapelusza kardynalskiego, tego kapelusza nie otrzymał. Przykładem jest choćby nowy metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Wprawdzie oczywiście zawsze można powiedzieć, że związane jest to z tym, że jego poprzednik były już metropolita, emerytowany metropolita krakowski, arcybiskup kardynał Stanisław Dziwisz wciąż funkcjonuje i wciąż ma prawa jeszcze elektorskie, czyli może jeszcze wybierać papieża. No ale może to zaskakiwać, że żaden kandydat polskiego kościoła, nie tylko Polak, ale kandydat polskiego kościoła takiego kapelusza nie otrzymał.
To sytuacja od dawna nienotowana, żeby metropolita krakowski nie miał biletu kardynalskiego.
Tak, rzeczywiście. Natomiast jak mówię, no, może to wynikać, tak jest na przykład we Wrocławiu. Dotychczas w zasadzie metropolici wrocławscy wszyscy, no dotychczas to już od dwóch metropolitów tak nie jest, mieli bilety kardynalskie. Teraz się mówi, że nie mają, ponieważ wciąż żyje i funkcjonuje. Wprawdzie nie jest już elektorem jako kardynał, ale funkcjonuje kardynał Gulbinowicz i tu argumentacja może być podobna. Z drugiej strony papież święty, ojciec święty Franciszek od jakiegoś czasu odchodzi od pewnych zwyczajów na rzecz osobistych nominacji kardynalskich. Znaczy nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, również we Francji, również w Niemczech są takie stolice biskupie, które wydawać by się mogły, powinny być związane z kardynalatem. Zawsze były związane z kardynalatem, a teraz związane nie są i jakby to powiedzieć, Ojciec Święty raczej kieruje się własnym rozeznaniem niż starymi, nawet bardzo ważnymi zwyczajami.
Czy zatem takie postępowanie Ojca Świętego znacząco zmienia rozkład sił w kolegium kardynalskim?
Znaczy my to już widzimy od jakiegoś czasu, to znaczy nowe nominacje Ojca Świętego Franciszka to są nominacje, nazwijmy je franciszkowe. To znaczy oczywiście w każdym z tych nowych grup są jacyś trochę bardziej, nazwijmy ich konserwatywni, czy nazwijmy ich Benedyktowi, czy Janowo-Pawłowi kardynałowi, ale w ogromnej większości są to ludzie o poglądach bardzo bliskich Ojcu Świętemu i można powiedzieć, że to troszeczkę zaburza pluralizm, różnorodność, której bardzo pilnowali zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. To się może wydawać wielu czytelnikom liberalnych mediów zaskakujące, ale Jan Paweł II nie miał problemu z mianowaniem na kardynałów ludzi, których styl myślenia był mu przynajmniej w znaczącej części obcy. No, kardynał Kasper, który teraz demoluje doktrynę Jana Pawła II, był człowiekiem wprowadzonym do kolegium kardynalskiego przez Jana Pawła II. Benedykt XVI również wprowadzał do kolegium ludzi trochę o innej wrażliwości. Ojciec Święty Franciszek jednak bardzo mocno zmienia skład kardynalski w taki sposób, żeby przy kolejnym konklawe, no a ono wcześniej czy później nadejdzie. Można powiedzieć ta bardziej, no Ojciec Święty powiedziałby miłosierna, bardziej politycznie byśmy powiedzieli liberalna opcja miała większe szanse przy następnym układzie. Ale też trzeba pamiętać, że stara się, wprawdzie akurat to, ten skład jest bardzo włoski, tu dużo Włochów wchodzi. Także dlatego, że włoski episkopat jest politycznie bardzo lewicowy. Tam jest kilku dosłownie biskupów o poglądach silnie konserwatywnych. Ogromna większość to są ludzie już politycznie, ja nie mówię nawet ich o poglądach kościelnych, mówię o ich poglądach politycznych, centrolewicowi, a o niektórych z nich mówi się nawet, że są skrajnie lewicowi. Publicyści włoscy żartują o jednym z biskupów, miłosiernie pominę jego nazwisko, że jest bardziej lewicowy niż włoska partia komunistyczna jeszcze jakiś czas temu. Więc to jest bardzo włoska grupa, ale widać też wprowadzone w poprzednich szczególnie, w tym, akurat w tym układzie to takim zaskakującym nominatem, o którym do końca nie wiadomo jak będzie głosował, jest kandydat z Japonii. Kościół bardzo słaby, w bardzo trudnej sytuacji, no a równocześnie jeden z metropolitów zostaje kardynałem. I bardzo trudno jest z perspektywy europejskiej stwierdzić, jak azjatyccy kardynałowie, a jest coraz większa grupa, ona się zwiększa w kościele, w kolegium kardynalskim, jak oni będą w przyszłych konklawę głosować. Trudno jest to ocenić, ponieważ my wiemy, jak się zachowuje ta grupa w innych wyznaniach chrześcijańskich. To znaczy ona chętnie jest wprowadzana przez zachodnie kościoły, które są przekonane, że oni będą realizować program liberalizacji, po czym kiedy zachodni hierarchowie zaczynają ten program realizować, to akurat bardzo często azjatyccy biskupi, na przykład anglikańscy, choć też nie wszyscy, mówią stop, to jest za daleko, nie o to walczyliśmy, na to się nie zgadzamy. Więc zobaczymy, natomiast na pewno widzimy wyraźne przesunięcie składu kolegium kardynalskiego w kierunku silnie franciszkowym.
Silnie franciszkowym to ładny eufemizm. A czy polski kościół ma teraz małą liczbę kardynałów, dużo mniejszą niż jeszcze niedawno?
No tak, czynnych. To wynika, obiektywizując, oczywiście wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, niewątpliwie polski kościół nie jest silnie franciszkowy. Mamy kilku kandydatów, w tym zaskakiwać może z tej perspektywy, że wciąż kardynałem nie jest prymas Polski.
Tak.
Bo akurat prymas Wojciech Polak jest, można powiedzieć, silnym rzecznikiem w Polsce linii papieża Franciszka, a mimo to nie otrzymał kapelusza kardynalskiego. Dlaczego? No pozostawiam to w sferze domysłu. Być może dlatego, że nie przekonał reszty kościoła do silniejszego zaangażowania na rzecz pomysłów w tej chwili Watykanu. No więc to akurat może zaskakiwać. A ta zmniejszająca się liczba dotyczy, to też warto sobie uświadomić, nie tylko Polski. I ona się zaczęła jeszcze za czasów Benedykta. To znaczy zaczęto decentralizować Kościół, ale w takim znaczeniu, że go deeuropeizować. No do tej pory jednak kardynałowie byli głównie z tej przestrzeni euroatlantyckiej, z Europy i Stanów Zjednoczonych. W tej chwili dużo więcej nominacji jest, to nadal jest mniejszość, ale dotyczy Afryki, dotyczy Ameryki Łacińskiej, dotyczy Azji. Także dlatego, że trzeba mieć świadomość, że jeśli gdzieś w tej chwili bije serce Kościoła, czyli są powołania, są nowi wierni, są nowe siostry zakonne, to nie jest to Europa, tylko jest to Afryka. Przy całym skomplikowaniu, ja tutaj nie zamierzam uprawiać jakiejś apologii afrykańskiego kościoła, on ma swoje problemy, ale akurat powołania kapłańskie, zakonne i nowych wiernych ma, to jest akurat Azja. No, taka statystyczna dana, warto sobie uświadomić, że na Filipinach jest chrzczonych rocznie więcej katolików niż w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii razem wziętych. Ale również te nowe powołania są w komunistycznej wciąż jeszcze Wietnamie, który z powodów tam swoich konfliktów z Chinami silniej zwraca się w tej chwili ku Zachodowi, co oznacza trochę większe otwarcie na misjonarzy i większą możliwość działania w tej 15-procentowej diasporze katolickiej, nawet mówiąc o diasporze, no mniejszości katolickiej w tym kraju, bo to wszyscy są Wietnamczycy. I w wielu innych miejscach Azji to się dzieje. I z tej perspektywy jakby docenienie tych kościołów, z których część jeszcze do tego jest kościołami męczeńskimi, bo i w Afryce, i w Azji z różnych powodów mamy wciąż do czynienia z prześladowaniem kościoła, no to docenienie tych hierarchów jest istotnym elementem i to można powiedzieć jest taki istotny element. A z drugiej strony papieże nie chcą zwiększać drastycznie, on i tak to kolegium jest dużo większe niż było na początku XX wieku, ba jest dużo większe niż było na początku pontyfikatu Jana Pawła II, ale nie chcą za bardzo zwiększać tego kolegium, żeby ono nie przestało być decyzyjne, to znaczy przy tych 150 mniej więcej kardynałach ono jeszcze jest w stanie decydować w miarę uczciwie. Przy większej liczbie no, zachodzi obawa, że partyjność, ona i tak jest, to po wyborze Franciszka kardynał Daniels ujawnił pewne działania, które mogły doprowadzić do tego wyboru, ale ta partyjność byłaby o wiele silniejsza, a relacje osobiste byłyby o wiele słabsze.
Bardzo dziękuję. Tomasz Terlikowski wprowadzał nas w arkana tego, co dzieje się wewnątrz Kościoła i tego, co zwyczajowo nazywa się Romanita, czyli pewna polityka uprawiana przez Watykan. Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję.